otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową. Pierwszą księgę Mojżeszową, 46 rozdział. I przeczytamy wiersze 28-34. Końcowy fragment tego rozdziału 28-34. I posłał przed sobą Judę do Józefa, aby go uprzedzić, zanim przybędzie do Goszen. I przybyli do krainy Goszen. A Józef kazał zaprząc swój wóz i wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, ojca swego. A gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w objęciach jego. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: teraz mogę już umrzeć, skoro ujrzałem ciebie, że jeszcze żyjesz. Józef zaś rzekł do braci swoich i do domowników ojca swego: pójdę zawiadomić Faraona i powiem mu: przybyli do mnie bracia moi i domownicy ojca mego, którzy byli w ziemi kananejskiej. Mężowie ci są pasterzami owiec, jako hodowcy bydła, przyprowadzili trzody swoje, bydło swoje i wszystek swój dobytek. A gdy Faraon was zawezwie i zapyta, jaki jest wasz zawód, odpowiecie: hodowcami bydła byli słudzy twoi od młodości aż dotąd, zarówno my, jak i ojcowie nasi. Abyście mogli mieszkać w krainie Goszen, bo wszyscy pasterze owiec są dla Egipcjan obrzydliwością. Widzimy tutaj kontynuację tej podróży Jakuba z ziemi Kanaan do ziemi egipskiej, do krainy Goszen, na wezwanie, na zaproszenie Józefa. Pamiętamy o tym, że Izrael, Jakub, miał poważne wątpliwości co do tej wyprawy ze względu na historię swojej rodziny, na Abrahama, który upadł w Egipcie, i gdy znajduje się na granicy ziemi Kanaan, modli się w Berszebie, co ma dalej zrobić. Widzicie, informacja, że ma się przenieść do Egiptu, była dla Jakuba co najmniej szokująca. On miał 130 lat. On nie wiedział, czy następnego dnia, jak się wieczorem kładzie spać, czy następnego dnia się obudzi. Miał 130 lat. Nie zamierzał już nigdzie podróżować. Tam, gdzie żył, zamierzał umrzeć. Nigdzie się nie wybierał. A tym bardziej do Egiptu, który był postrzegany jako świecki świat, jak się tak można powiedzieć. Centrum świeckiego świata. I modli się Jakub do Boga. Zobaczmy, że Berszeba to jest miejsce, gdzie modlił się, gdzie najdalej dotarł Abraham na południe, gdzie modlił się, i to było gdzie już dalej, gdzie to była południowa granica tej obiecanej ziemi Kanaan. Teraz Jakub się modli tam, aby pójść dalej do Egiptu. Ale co tam Pan Bóg mówi? Pamiętacie, co mówiliśmy? Pan Bóg powiedział mu, powtórzył obietnicę złożoną Abrahamowi, bo powiedział: uczynię cię wielkim narodem, mówi, ale gdzie? Tam, w Egipcie. A więc to jest zgodne z Bożą wolą, to zaproszenie Józefa. I dalej Bóg składa obietnicę: ja pójdę z tobą do Egiptu. Ja cię stamtąd wyprowadzę. A Józef zamknie ci oczy. Wielka obietnica, która napełnia pokojem serce Jakuba. I Jakub rusza. No ale widzimy, ludzie się pytają, a gdzie tam będzie ten chrzest, nie? Mówimy, no nad jeziorem koło Zbąszynia, gdzie tego, ale jakiś adres tam jest. Jakiś adres, nie? A Jakub jedzie do ziemi Goszen. No ale gdzie? Jaki adres? Do ziemi Goszen. Ale gdzie? Więc, gdzie konkretnie? Więc posyła Judę, żeby uprzedził Józefa i żeby Józef pokierował ich dalej. Gdzie konkretnie mają się zatrzymać? I tu zobaczcie, my mamy tą całą historię zbawienia. Jakbym nie chciał za mocno się zagłębić, ale zobaczcie, mamy Judę. Juda wychodzi tutaj z tych, poza Józefem, z pozostałych synów Jakuba, wychodzi niejako na tą prominentną pozycję. Widzimy, nie ci starsi synowie, nie Ruben, nie Lewi, ale Juda. I zobaczmy, Juda zaczyna od potężnego upadku. gdzie swoją synową od cudzołóstwa, a następnie od skazania swojej synowej na śmierć i następnie odwołania tego, gdy okazało się, że to o niego chodzi. A mimo to Juda staje się tym, który oferuje swoje życie w zamian za Beniamina. To Juda wychodzi na tą prominentną duchową pozycję, pierwsze miejsce w postawie duchowej, bo widzimy, że chociaż Józef pełni ogromną duchową rolę w uratowaniu rodziny przed głodem, to jednak to wszystko służy przygotowaniu Judy, bo z Judy przyjdzie Wybawiciel. To Juda staje się tutaj tym synem, który jest przygotowywany do tego, aby z niego narodził się Pan Jezus Chrystus. I widzimy, że wydaje się, że ta relacja Judy z Józefem jest najlepsza. Juda jest tym, który przemawia w imieniu braci. I również Juda teraz zostaje wysłany jako ten główny reprezentant całej rodziny, aby przybyć do Józefa, uprzedzić go o przyjeździe. I widzimy, że tu widzimy ten rozwój tych wydarzeń i tych ról, aby przygotowanie, te wszystkie wydarzenia służą przygotowaniu fizycznych narodzin odwiecznego Syna Bożego z pokolenia Judy. I co dalej mamy? A więc mamy Juda wysłany do Goszen. I dalej widzimy Józefa, który tutaj jest przetłumaczone, kazał zaprząc swój wóz, ale tak naprawdę jest zaprzągł. To jest nie jest strona bierna, to nie kazał sługom. Wygląda na to, chociaż też jest możliwe, że jeżeli powiemy w trzeciej osobie, w czynnej stronie, że zaprząg, to też można powiedzieć, że kazał zaprząc, ale jednak widzimy tutaj to osobiste zaangażowanie Józefa w to, że niezwłocznie, jak się dowiedział, zaprzęga, i to nie był wóz, tylko to był rydwan, bo to był kraj egipski, to był rydwan, zaprzęga swój rydwan, przypina te konie i jedzie na spotkanie ojca. I następne zdanie również tworzy pewną atmosferę, a gdy go zobaczył, to tu znowu tłumaczenie nasze nie jest tak precyzyjne, bo tu byśmy mogli powiedzieć, a gdy został zobaczony, bo tu jest z kolei strona bierna, że gdy został zobaczony przez Jakuba, albo zjawił się przed Jakubem, zjawił się przed ojcem, został zobaczony, bo to jest, a gdy się pojawił, tak można powiedzieć, ale to jest tutaj jest, że został zobaczony w tym znaczeniu. Angielskie tłumaczenie jest może trochę lepsze, że tam jest, że he presented himself before Jacob. To nie chodzi o to, że on się zaprezentował, ale on się pojawił. Bo co tu musimy zrozumieć? Bo to jest obraz, dlaczego to słowo się pojawiło w ogóle. Czemu nie przyjechał i ten? Bo tam jest niesłychany kontrast. Jeszcze raz powiedzmy sobie, wozy, które wysłał, musimy zdawać sobie sprawę z koszmarnej różnicy poziomu materialnego życia w Egipcie, w Kanaanie. To byli pasterze owiec. W górach żyli, w namiotach. A tu mamy cywilizację, która buduje piramidy, która ma pałace z marmuru, z drogich kamieni, która porusza się rydwanami, lektykami w złocie i w drogich kamieniach. To jest całkowita przepaść materialna pomiędzy tymi światami. I teraz widzimy Jakuba wziętego z górskich łąk, który jedzie i spostrzega dojeżdżającego swojego syna, no powiedzmy sobie szczerze, w tamtych czasach na swój własny rydwan mieć, to trzeba było być arystokratą. To nie może, to co najmniej księciem. To nie był nawet szlachcic, to był arystokrata. To jest naprawdę ktoś taki, kto dzisiaj ląduje na spotkanie swoim prywatnym odrzutowcem. To ten obraz chce tutaj autor tego zawrzeć, tego tekstu, że Józef przybywa z całą swoją chwałą na swoim własnym rydwanie. Przybywa do ojca. Jakub ogląda Józefa, pamięta Józefa jako nastolatka, którego wysyła do braci i do niego nigdy nie wraca. A teraz ogląda Józefa jako arystokratę egipskiego, który z niesłychaną chwałą podjeżdża do niego na swoim własnym rydwanie. To jest ten kontrast, gdzie do rodziny wieśniaków kananejskich zbliża się arystokrata egipski w pełnej swej chwale materialnej. Nie powinien się w ogóle zatrzymać przy takich biedakach, a on prosto do nich jedzie. I co dalej? Zatrzymuje się, schodzi z tego rydwanu i rzuca się ojcu na szyję. Rzuca się ojcu na szyję. I długo płacze w objęciach jego. To jest znowu w tej historii życia Józefa mamy tyle emocjonalnych sytuacji, ale ta już jest kulminacją kulminacji. Bo popatrzmy, z czym mamy tutaj do czynienia. Człowiek, który trzęsie całym Egiptem. Drugi po faraonie, na którego widok wszyscy w całym Egipcie padają plackiem. Schodzi z rydwanu i rzuca się ojcu na szyję. A tam widzimy w tych łzach, nie ma ani jednego słowa. Nie pada ani jedno słowo. Są tylko łzy. 20 lat rozstania. Te łzy to jest dowód na prawdziwą miłość, która łączyła tych ludzi, ojca i syna. Ta miłość nie była w stanie, jej nie był w stanie zgasić tej miłości. Nawet te 20 lat rozstania, 20 lat domniemanej śmierci Józefa po stronie Jakuba nie było w stanie zgasić tej miłości. Ani po stronie Józefa 20, wiecie, lata więzienia i potem lata oszałamiającej kariery nie były w stanie zgasić tej miłości, która teraz znalazła swój wyraz w tych łzach. Zobaczmy, że te łzy niosły w sobie więcej radości niż śmiech często, gdy doświadczamy czegoś przyjemnego. I to były łzy, które wyrażały emocje na poziomie fizycznym, takim emocjonalnej relacji między ludźmi, ale też na poziomie duchowym. I patrzymy, że na to spotkanie patrzyło pozostałych 11 braci, ich żony, ich dzieci, ich wnuki. Cała ta rodzina. Czym dla nich był ten fizyczny przyjazd Józefa? Na pewno jednym cudem. To się nie miało prawa zdarzyć. Nie tylko to, że Józef przeżył, ale to, kim jest. Ten obraz arystokraty egipskiego i ten obraz tego ojca, który oglądali go przez lata w żałobie, z której nie mógł się podnieść, teraz widzą, Józef żyje. Wszyscy musieli mieć łzy w oczach w tej chwili. Wystarczy, że spotykamy kogoś po długiej nieobecności i już jesteśmy wzruszeni. Ale to była wyjątkowa chwila. Zobaczcie, to była chwila triumfu Bożej łaski nad grzesznym egoizmem i głupotą podzielonej na frakcje i rywalizującej ze sobą rodziny, rozbitej przez ludzki grzech, począwszy od Labana, który ten grzech wprowadził do tej rodziny, poprzez emocje żon przeniesione na dzieci, rywalizację, zazdrość. To, co po ludzku było niemożliwe, teraz zjednoczona rodzina, upamiętani bracia i spotkanie Józefa z Jakubem na samym końcu tej ciężkiej historii. To było całkowicie działanie Bożej łaski i Boże prowadzenie. I to spotkanie to było też Boże zwycięstwo w życiu wiary tych dwóch ludzi, Jakuba i Józefa, którzy przetrwali te trudne, to jest mało powiedziane, 20 lat. Jedynie przez wiarę we wszechmocnego Boga nieba i ziemi. Tą wiarę, którą Jakub zaszczepiał w małym Józefie, którą kształtował w nim i wychowywał go. Ta wiara pozwoliła przetrwać Józefowi więzienie i oszałamiającą karierę. Można powiedzieć, że w tych koszmarnie trudnych warunkach wystrzeliła. Ta wiara urosła i przyniosła tak wielki owoc. Widzimy te emocje Jakuba, który odzyskał jakby z umarłych swego syna. Powtarza się sytuacja Mojżesza, który jakby z umarłych odzyskał Izaaka. I widzimy wdzięczność Jakuba za wierność Bożą, za to, że Bóg okazał się wierny i zachował życie Józefa, pomimo tego śmiertelnego ciosu grzechu, jaki zadali Józefowie jego właśnie synowie, bracia, i ukrywali to przez 20 lat. Może to jest zbyt duże porównanie, ale możemy powiedzieć, że w tej sytuacji odzyskania Józefa jest też coś z emocji Boga, gdy ratowany jest ze śmierci każdy kolejny grzesznik, gdy każde kolejne Boże dziecko zostaje odrodzone i wraca do życia duchowego i wiary. Ale widzimy też te emocje Józefa, gdy spotyka się z ojcem po tych 20 latach i te wszystkie emocje, tak jak powiedziałem, wylewają się przez te łzy bez słów. Te łzy, możemy powiedzieć, to jest też ten obraz kosztu, jaki jako wierzący chętnie płacimy za duchowy wzrost. Nie możemy sobie wyobrazić, żeby wiara Jakuba i Józefa urosła bez tych trudów, przez które przeszli, bez tego rozstania, bez tych ciężarów. A jednak nic, co wartościowe, nie przychodzi bez wysiłku. I te łzy to były z jednej strony łzy ciężaru, jaki dźwigali, ale też łzy szczęścia z tego powodu, gdzie są teraz. Jak Bóg to wszystko poprowadził. I teraz widzimy tą reakcję Jakuba, który mówi: teraz mogę już umrzeć, skoro ujrzałem Ciebie, że jeszcze żyjesz. Gdy te emocje opadły, Jakub mówi: teraz mogę już umrzeć, skoro ujrzałem Ciebie, że jeszcze żyjesz. Słyszymy echo słów, które znamy. Kto kiedyś takie słowa już powiedział? To znaczy, powiedział je później, ale my je znamy. Jak wam powiem, to nie uwierzycie, że nie możecie wymyśleć. Jak myślicie? Brawo. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Symeon, oczekujący Zbawiciela, widział oczami w narodzeniu Chrystusa. Teraz mogę w pokoju odejść, bo Bóg zrealizował swoją obietnicę. Bóg ma wszystko pod kontrolą. Teraz wszystko będzie dobrze. Słyszymy to samo w słowach Jakuba. Bóg okazał się wierny. Myślałem, że Józefa straciłem, a to Bóg przygotowywał swoje dzieło. Realizował to, co zaplanował od początku. Teraz to już na pewno wszystko potoczy się dobrze, aż do pojawienia się tego obiecanego Mesjasza, potomka obiecanego dziadkowi mojemu Abrahamowi, a jeszcze wcześniej Adamowi w raju. Widzimy tutaj wiarę Jakuba w tych słowach. Obejmując Józefa, Jakub wiedział, że Bóg jest wierny i jest w stanie wypełnić wszystko, co obiecał. Historia Józefa to jest cud za cudem. Ale teraz widzimy, teraz spójrzmy na to, co jest najistotniejsze w tym fragmencie. Zobaczcie, że ta rodzina Jakuba przyjeżdża do Egiptu i kim jest dla nich Józef? Józef jest dla nich wszystkim. Oni nie mogą się ruszyć ani w prawo, ani w lewo bez Józefa. To Józef jest gwarantem ich bezpieczeństwa w Egipcie. To Józef jest ich jedynym źródłem komunikacji w Egipcie, bo oni nawet języka nie znają tam. To tylko Józef może załatwić im miejsce bezpiecznego pobytu. Od Józefa zależą całkowicie. Józef jest ich jedynym pośrednikiem pomiędzy nimi a Faraonem. I widzimy, że Józef nie tylko jest dla nich jedynym pośrednikiem, ale Józef dla nich zrobił wszystko. Nie tylko jest wszystkim, ale też zrobił wszystko, aby mogli w Egipcie bezpiecznie przetrwać głód. Bez Józefa nie było dla nich szansy, aby przetrwać w Egipcie. Ileż to ludzi z obcych krajów chciało przetrwać ten głód? Dalej, kim oni byli, aby się znaleźć w Egipcie? Pasterzami owiec, najniższą warstwą społeczną, najbardziej pogardzanym zajęciem. Brudni pasterze, którzy depczą po tym, co owce po sobie zostawiają. Żyją w namiotach, na łąkach, chodzą za owcami po górach. Co to za zajęcie? bez wykształcenia, prymitywni ludzie, najniższa pogardzana w Egipcie grupa zawodowa. Nikt nie chciał mieć kogoś takiego za sąsiada, bo zaraz mu cena działki spadnie. Ale widzimy, Józef nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Nie wstydzi się swoim wspaniałym, drugim po faraonie Rydwanem zatrzymać się przy nich, nazywać ich braćmi. Identyfikuje się z nimi jak z rodziną. Czuje się jednym z nich. A dla nich to właśnie reputacja i osiągnięcia Józefa otwierają im drogę w Egipcie. A jeszcze przecież bracia zgrzeszyli przeciwko Józefowi, wysłali go na śmierć, ale Józef im wybaczył. Bracia pojednali się z Józefem, a Józef zaplanował rozwiązanie. Znalazł sposób ich ratunku przed głodem. Zrealizował to i sprowadził ich skutecznie, ojca i braci, całą rodzinę do Egiptu. On ich sprowadził, oni całkowicie zależeli od niego. On był dla nich wszystkim i zrobił dla nich wszystko. Widzimy, oczywiście nie mamy żadnych wątpliwości, do jakiego obrazu prowadzę. Jak po raz kolejny widzimy w zachowaniu, w postawie Józefa typ Pana Jezusa Chrystusa. Obraz, zapowiedź zbawczego dzieła, które ma nastąpić. Czy my widzimy, pytanie teraz dla nas, zastosowanie, czy my widzimy Pana Jezusa Chrystusa jako takiego pośrednika pomiędzy nami a Bogiem, jak rodzina Jakuba widziała Józefa, który jest dla nas wszystkim i zrobił dla nas wszystko? Czy my spotkaliśmy się z Nim osobiście? To znaczy, czy Pan Jezus otwarł nasz umysł i zrozumieliśmy, co dla nas zrobił na krzyżu? Ale też nie tylko zrozumieliśmy intelektualnie, ale otwarło się nasze serce. Dotknęło nas to objęcie Bożej miłości za to, co Jezus zrobił, że zaplanował dla nas ten ratunek we właściwym czasie. Przyszedł na ziemię, sam to zrobił. Wytrwał w pokusach i przeciwnościach. Wycierpiał krzyż i umarł, pomimo tego, jaki jestem. I zrobił to wszystko, aby znalazło się dla mnie miejsce w domu Ojca. Czy mamy tą emocję, nie tylko wiedzę, ale czy mamy to doświadczenie Jezusa, który dla nas to wszystko zrobił? Bo jeśli takim Go znamy, to Jezus może być tylko i wyłącznie pierwszą i największą miłością w naszym życiu. On jest naszym jedynym pośrednikiem. I to On powróci w chwale na Rydwanie z chmur, aby spotkać się z nami i wziąć nas do domu Ojca. Czy takiego Jezusa znasz? Czy masz takiego pośrednika? Bo jeśli nie doświadczyłeś tego, to jeszcze dziś przyjdź do Niego w upamiętaniu i przez wiarę. Ale ten Jezus nie tylko zapewnia nam zbawienie, ale On zapewnia nam wszystko, co jest potrzebne do życia w Egipcie tego świata. To dzięki Niemu rodzina Jakuba miała gdzie mieszkać, miała gdzie wypasać swoje owce, miała środki do życia i miała wszystko, co potrzebne do przetrwania głodu. Mogła przeżyć przede wszystkim duchowo, ale też fizycznie. To Jezus sprawia, że nasze prośby i nasze modlitwy docierają do Boga Ojca. Jak sprawa rodziny Jakuba dotarła do Faraona. Co za Józef, co za doskonały Zbawiciel. Posłuchajmy, co mówi na temat Jezusa pośrednika. Tylko jeden punkt, bo to jest cały rozdział, ale tylko jeden punkt z londyńskiego wyznania wiary chciałbym przypomnieć. 8 rozdział i 8 punkt. Chrystus pewnie i skutecznie stosuje i udziela wiecznego odkupienia tym, dla których je zdobył. On oręduje za nami, jednoczy ich ze sobą przez swojego ducha. W słowie i przez słowo objawia im tajemnicę zbawienia. Przekonuje ich, aby wierzyli i byli posłuszni, kierując ich sercami przez swoje słowo i ducha. Pokonuje wszystkich ich wrogów swoją wszechmocą i mądrością, używając metod i sposobów, które są najbardziej zgodne z cudownymi i niezgłębionymi postanowieniami Jego opatrzności. Wszystko to przeprowadza w swojej niezależnej i suwerennej łasce, bezwarunkowo, nie przewidując żadnej zasługi u wybranych. Takiego mamy pośrednika. I widzimy go w obrazie Józefa dla swojej rodziny. I to jest pytanie dla nas. od kogo zależymy? Od kogo zależymy? Czy jak rodzina Jakuba od Józefa w Egipcie, czy chodzimy swoimi własnymi drogami? Gdy zastanawiamy się nad naszym codziennym życiem, nauką, pracą, wszystkim, co posiadamy, naszym duchowym życiem, czy zależymy od Jezusa, czy raczej prowadzimy życie niezależne? Czy podlegamy Jezusowi we wszystkich sprawach naszego życia, czy nie podlegamy nikomu, czyli tak naprawdę samym sobie? Sami z siebie, z natury nie chcemy prowadzić życia zależnego od Boga. Nie chcemy być zależni od nikogo, a tym bardziej od Boga. To właśnie ta niezależność była siłą, która doprowadziła do wypędzenia Adama i Ewy z raju. Z natury swojej chcemy robić wszystko tak, jak my czujemy i tak, jak nam się podoba. Ale jedynym ratunkiem dla grzesznika, takiego jak ja i ty, jest życie zależne od pośrednika, większego Józefa, Jezusa. Potrzebujemy nauczyć się żyć, prowadzić życie zależne od pośrednika. Bo jest wielka przepaść pomiędzy tymi dwoma stylami życia. Pomimo, że ludzie ci żyją obok siebie, jest wielka przepaść. Nie można żyć według własnego pomysłu i znaleźć przychylności w Bożych oczach, tak jak próbował to uczynić Kain. Tylko Abel złożył właściwą ofiarę, bo przyszedł jako grzesznik z prośbą o przebaczenie grzechów. Ofiara zaś Kaina to było zaprezentowanie swoich sukcesów w uprawie roli i przyszedł złożyć ofiarę, aby otrzymać pochwałę, jak sobie dobrze radzi. Bóg był Kainowi potrzebny tylko po to, aby potwierdził Kainowi, jak jest świetny. Kain prowadził życie niezależne. Nie uważał, że potrzebuje pośrednika. Nie uważał, że jest Bogu coś dłużny. A jeżeli coś złego zrobiłem w życiu, to proszę, odpracuję to własnymi rękami. Sam się poprawię. Panie Boże, zobacz, zrobiłem źle, ale teraz ile zrobiłem dobrze. To jest życie niezależne. A my w Egipcie tego świata możemy przeżyć i trafić do domu Ojca tylko przez pośrednika. Tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest taka przepaść pomiędzy nami a Bogiem, jak pomiędzy kananejskimi pasterzami a przepychem Egiptu. Ale jak często my sami popadamy, gubimy ten kierunek, widzimy tą przepaść, jaką idziemy jako ludzie wierzący i widzimy innych idących po drugiej stronie przepaści inną drogą, a ciągle próbujemy się tam dostać. Mylimy kierunek. Chcemy iść trochę niezależnie, według własnego pomysłu, a potem cierpimy, bo droga nasza prowadzi donikąd. Czasami też ta perspektywa celu nam się skraca i chcemy już, chociaż żyjemy w Egipcie i wiemy, że jesteśmy powołani do Kanaanu, a chcemy w tym Egipcie osiąść. Chcemy się tu trochę zadomowić. Jak to ktoś powiedział, jesteśmy tu przejściowo, mamy tylko namioty, ale pomimo, że mamy tylko namioty, to chcemy te paliki czy śledzie do namiotu głębiej wbić, żeby tu trochę dłużej posiedzieć, zagnieździć się trochę. Żebyśmy już tak dłużej nie byli widziani jako pielgrzymi na tym świecie, ale chcielibyśmy się w tym Egipcie zadomowić. Ta nasza cielesność woła dosyć już tej podróży, dosyć tego wysiłku. Osiądźmy gdzieś wreszcie po drodze, ale potrzebujemy pośrednika. Potrzebujemy żyć, postępować w każdej sprawie naszego życia za pomocą pośrednika. Też jeszcze pamiętajmy o tym, ciągle się zmagamy z tym, na ile mamy żyć w tym świecie, na ile mamy się zaangażować w sprawy tego świata. Wydawałoby się, że to bycie pasterzami w takim statusie społecznym, przeniesienie do Egiptu, no to takie trzeba zrobić wszystko. Jak już jesteśmy w tym Egipcie, pójdźmy do szkół, zdobądźmy wykształcenie, zawody, szybko awansujmy, żeby się z tych pasterzy zamienić w pełnoprawnych obywateli Egiptu. I tu jest tak bardzo potrzebna ta mądrość, bo nie ma nic złego w wykształceniu. Nie ma nic złego, póki żyjemy w tym Egipcie tego świata, w wykorzystywaniu mądrości i doświadczenia w tym życiu doczesnym. Ale pamiętajmy jedno. Nie dzięki swemu majątkowi, ani zdolnościom, ani bogactwu rodzina Jakuba znalazła się w Egipcie, ale dzięki Bożemu działaniu. I nie dlatego naród izraelski był w stanie wyjść z Egiptu, bo tam się nauczyli różnych technologii, mieli wiedzę, potrafili, powiedzmy, kuć żelazo, czy tam jakieś inne technologie mieli, które sprawiły, że byli w stanie przeżyć i nauczyli się czegoś w Egipcie, skorzystali i teraz se poszli. Nie tak było, zupełnie nie tak. Pan Bóg swoją mocą ich wyprowadził, całą mądrość Egiptu i ich wiedzę Egipcjan wydrwił, poniżył, a ostatecznie całą moc technologiczną wojska egipskiego zatopił w Morzu Czerwonym. Przez moc Bożą przyszli i przez moc Bożą wyszli. Pan Bóg nie potrzebuje pomocy, żeby zrealizować swoje cele. Kroczymy przez wiarę. Nie ma nic złego w zdobywaniu wiedzy, doświadczenia i rzeczy w tym świecie. Ale nie możemy w tym pokładać naszego serca i naszej ufności, bo Bóg realizuje swoje cele duchowe tylko swoją mocą i nie potrzebuje niczyjej pomocy, niczyich pieniędzy, niczyich zdolności, niczyich znajomości, koneksji i niczyjej ludzkiej wartości do tego, żeby zrealizować swoje cele. Nie łączmy tego i bądźmy mądrzy w korzystaniu z dóbr tego świata, aby cała nasza ufność była w dziele Pana Jezusa na krzyżu i w Jego pośrednictwie. Bo chociażbyśmy nie wiem jak zamieszkali w Egipcie, to jest ciągle ten świat. To jest ciągle Egipt tego świata. A Boże powołanie jest znacznie wyższe. Amen.
Amen.